Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, staję tu przed wami, nie aby błyszczeć, ale by jako kapłan, który doświadcza również słabości i grzechu, słuchać Słowa Bożego, wejść w głęboką wiarę i prosić o nawrócenie. Czas świętych rekolekcji, które rozpoczynamy, to jest naprawdę bardzo poważny czas i łaska, którą Pan Bóg nam daje. Proszę was, abyście modlili się za mnie, ale byście również modlili się za siebie i za ludzi, z którymi żyjemy. Bo rekolekcje są dla całej parafii. I dla tych, którzy już Boga zostawili. I dla tych, którzy przestali w Niego wierzyć. A jeśli nawet wierzą, to się nie przejmują Jego słowem. Uśpili swoje sumienie. Rekolekcje są również dla tych, którzy żyją w nałogach i grzechach. Którzy może bluźnią Panu Bogu. Przestali się modlić i żyją w nienawiści. Rekolekcje również to jest czas, w którym Pan Bóg szuka każdego i tych, którzy sobie teraz smacznie śpią, bo mówią, że od życia się im coś należy. Cały tydzień harowali, więc chcą odpocząć. I dla tych, którzy żyją bogobojnie, to jest czas, w którym Pan Bóg chce nas wyrywać z niewoli demona, szatana. Dlatego prosimy Cię, Panie Boże, który jesteś jedyną moją nadzieją, wysłuchaj mnie, abym nie uległ zmęczeniu, abym odnowił przymierze, które zerwałem przez grzech. Przymierze, które Bóg zawarł ze mną, zostało zerwane, ale we Chrzcie Świętym Bóg nas na nowo odrodził do nowego życia. We chrzcie zanurzył nas w śmierci, która na śmierci nie umiera. We chrzcie zostaliśmy zanurzeni w krzyżu Jezusa Chrystusa, który otwiera nam drogę do nieba. We chrzcie zostaliśmy zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Jego, po to, aby wołać o dobre sumienie, o dobre serce. I po to są właśnie również rekolekcje, aby wrażliwość sumienia budzić. Sumienie to jest wewnętrzny głos, który mówi mi, jak mam postępować, który pomaga mi odróżnić dobro od zła. Czasami słyszymy takie stwierdzenie: człowieku, ty jesteś bez sumienia. Ty chyba nie masz sumienia. Ma sumienie, tylko zdeprawowane, na wzór tego świata ułożone, według może moralności Gazety Wyborczej albo jakiegoś innego piśmidła, przez internet, a może przez komentarze wrogo nastawione do Kościoła, do religii, do Boga. Ma sumienie, tylko ułożone według modły tego świata, który jest pogański i agresywny i deprawuje ludzkie serce i sumienie. Dlatego trzeba wołać: bój się Boga. Bój się Boga. Bojaźń Boża jest darem Ducha Świętego. Jest początkiem mądrości. I o takie sumienie trzeba wołać, patrząc na Królowę Pomorza, na miejsce uświęcone przez tylu ludzi. Gdy szedłem wczoraj do tej świątyni, to najpierw zobaczyłem, że w tej świątyni trzeba się gorąco modlić, bo jest zimno. Ale od razu wyczułem niezwykłe ciepło bijące z tego miejsca. To miejsce jest omodlone. Myślę, że również to wyczuwacie i dobrze tu jest się modlić. Tylu ludzi przed tą figurą Matki Jedności wołało o pojednanie z Bogiem i dostąpili tej łaski. Tylu ludzi wołało o jedność, bo małżeństwo było zagrożone i małżeństwo zostało uratowane. Tylu ludzi zniewolonych przez alkohol, narkomanię, erotyzm, gry komputerowe i inne nałogi wołało o ratunek, zostało wyzwolonych. Tylu ludzi w tym miejscu prosiło o pojednanie z Bogiem w sakramencie spowiedzi świętej i dostąpili czystego serca. Tylu ludzi wołało o jedność z sąsiadami, o pojednanie w małżeństwie, w rodzinie. I gwiazda morza dała strumień światła Bożego, wyprosiła tę łaskę, że jeśli nawet zobaczyłem grzech, to się nie zgorszyłem, nie wzgardziłem nawet sobą, bo nie dałem się oszukać szatanowi, który najpierw pokazał mi grzech jako coś niezwykle pięknego, które stało się rozkoszą dla oczu, dla serca. Ale później ten sam szatan świecił prosto w oczy tym grzechem i mówi: popatrz, kim jesteś, jaka jesteś świnia podła. Bóg cię nie kocha, bo gdybyś był dobry, to by cię Bóg kochał. Bóg kocha grzeszników. I tylko ci dostąpią łaski, którzy się źle mają. I ci wejdą w te rekolekcje i będą uczestniczyć w pozostałych dniach w naukach rekolekcyjnych, którzy obudzą w sobie wrażliwość sumienia i zobaczą grzechy i będą szli do tego, który ma moc uleczyć serce człowieka. Trzeba dzisiaj badać sumienie. Tak jak słyszeliśmy dzisiaj w drugim czytaniu świętego Piotra, że zerwaliśmy to przymierze, które Bóg zawarł z nami przez grzech, ale we chrzcie zostaliśmy obmyci nie z brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie. Trzeba pamiętać, o jakie sumienie trzeba wołać, o jakie sumienie trzeba walczyć. Swawola, albo inaczej relatywizm moralny, uwidacznia się także w kwestiach związanych z przygotowaniem do małżeństwa czy samego życia małżeńskiego. W Rzeszowie, gdzie mieszkam, posługuję w domu rekolekcyjnym. Każdego miesiąca przyjeżdżają tam ludzie młodzi, przygotowujący się do sakramentu małżeństwa na dzień skupienia. Cieszę się, gdy widzę młodych ludzi, którzy w sposób dojrzały, piękny, przeżywają czas narzeczeński. Ale nie brakuje również takich, którzy nie mają nic wspólnego z wiarą. Przyjechali tylko dlatego, że potrzebna im jest kartka, kwit. Gdyby nie ten obowiązek, ani widu, ani słychu o nich by nie było. Dlatego, bo przyjęli myślenie pogańskie, ducha tego świata. Dlatego niektórym, którzy zagłuszyli sumienie, nie przeszkadza mieszkać wspólnie razem bez ślubu kościelnego. A niektórzy współżycie seksualne przez zawarcie związku małżeńskiego uważają, że to nic złego, my się kochamy. Czasem nawet narzeczeni chwalą się tym, nie zdając sobie sprawy, że żyją w wielkim grzechu. również i życie małżeńskie nie jest wolne od błędnych przekonań. Niektórzy przestali się spowiadać z antykoncepcji, z unikania potomstwa. Diabeł jest przeciwny życiu. Człowiek, który broni życia, który otwarty jest na życie, takie małżeństwa i takie rodziny będą kuszone, atakowane. Ale Jezus mówi: odwagi, nie bójcie się, jam zwyciężył świat. Dlatego małżeństwa, rodziny, które mają wiarę, to w pierwszej kolejności żyją w miłości, a ta miłość otwarta jest zawsze na życie. I w takim duchu będą wychowywać dzieci. My dzisiaj oszukiwanie przez demona tego świata, tak wychowujemy również dzieci. Niektórzy mówią, że jedno, dwoje dzieci i tyle. Więcej się nie da, trudne czasy. Były trudniejsze. Ja urodziłem się w biednej rodzinie, jako piąte dziecko spośród sześciorga. Kuchnia i pokój, na wsi się tu mówi, druga izba. I wychowani zostaliśmy. Może niektórzy z was doświadczyli może jeszcze większej biedy, z licznej rodziny. Ktoś mówił, albo to byli ludzie zacofani. Nie, mieli wiarę. Mieli wiarę. Życie pogańskie pokazuje model rodziny, europejski model rodziny, to on, ona i pies, albo kot, albo on i on, albo ona i ona. I ci, którzy nazywają rzecz po imieniu, nazywani są homofobami. Nie dajmy się oszukać, ale budźmy sumienia, wrażliwe sumienia. Niektórzy nieraz wchodzą w różnego rodzaju znajomości, grzeszne, zdrady małżeńskie i uważają, że to nie jest nic złego. Telefon komórkowy, internet, komputer, dobry wynalazek, ale dla niejednego stał się powodem zdrady małżeńskiej czy rozpadu małżeńskiego. Bo zaczęło się od SMS-ów, od telefonów albo od komunikatora. Znajomości nie wiadomo skąd i kogo, a później ktoś powiedział, bo ja się w nim zakochałem. A gdzie rozum, że to małżeństwo, że to jest święta rzecz, w którym wkroczyć mi nie wolno? Na co choruje dzisiaj moje sumienie? Na paraliż? Brak uczucia. Grzech jest obecny od momentu grzechu Adama i Ewy. I ludzie grzeszyli dawniej, ale wiedzieli, że grzeszą, spowiadali się, bili w piersi. A dzisiaj, grzesząc, uważają, że są cnotliwi. Przykłady można by mnożyć bez końca. Kiedyś ludzie kłamali, a dzisiaj mijają się z prawdą. Albo mylą pojęcia. Kiedyś kradli, a dzisiaj zabierają coś ze sobą, przysposabiają dla siebie. Trzeba sobie w życiu jakoś radzić. Kiedyś kradli, a dzisiaj dopuszczają się malwersacji. Złodziej zawsze był złodziejem. Ktoś się na złodziejstwie dorobił, to bogactwo kiedyś będzie wołać, a Bóg będzie się upominał. Bo krzywda ludzka, społeczna, kiedyś mężczyzn współżyjących ze sobą osądzano od czci i wiary. Dzisiaj mówi się, że mają inne preferencje seksualne, kochają inaczej. Kiedyś ludzie nie byli lepsi, dopuszczali się takich samych grzechów, a może jeszcze gorszych, ale kiedyś nie próbowali usprawiedliwiać swoich bezeceństw na taką skalę, jak to się czyni obecnie. A ci, którzy upominają się o prawdę, nazywa się ich, że to ciemnogród, moherowe berety. I nikt się nie dziwi i nie gorszy, że małżeństwo się rozpadło. Myślę, że w tym sanktuarium, gdzie bije matczyne serce Bożym życiem, Nie jest wam obojętne, że dowiedzieliście się, że Andrzej z Agnieszką nie tak dawno zawarli małżeństwa, rozpadło się. Że ktoś żyje w separacji. Że mąż odszedł od żony. Że żona flirtuje. A jeśli jest wam to obojętne, to wołajcie dzisiaj o wrażliwe sumienie. O wrażliwość serca. Ktoś powie, ja nie będę się wtrącać w cudze sprawy, w czyje małżeństwo. To bardzo źle. Jeśli się wyrzucą drzwiami, wejdź oknem. Bo jest o co walczyć. O życie Boże, o zbawienie czyjeś. Tam są dzieci, które może tęsknią za ojcem, za matką. Za bardzo układamy się ze złym. I za bardzo upodabniamy się do ducha tego świata. Na rozwód powinno reagować się nie tylko współczuciem, ale też i zgorszeniem, bo stało się przecież coś złego. Ktoś nie dopuścił się niewierności, a wolne związki, zamieszkiwanie bez ślubu kościelnego, mieszkanie na stacji, w akademikach. Ktoś powie, ksiądz jest nie dzisiejszy, przecież jak wyjeżdżamy do Anglii czy do Niemiec, przecież my chcemy zarobić na wesele, życiu się jakoś urządzić, to przecież nie będziemy osobnego mieszkania wynajmować. Ale przecież Agnieszka może zamieszkać z Moniką, a Mariusz z Łukaszem i też ten sam rachunek zapłaci. Tylko zachowamy czystość serca. A nie wyjeżdżam, bo moja narzeczona. I tu jest pytanie, czy ja żyję, czy wegetuję? Patrzymy na świat z nadzieją, że przyjdzie wiosna, choć widzimy, że drzewa są jakby obumarłe. One ożyją, jak tylko światło słońca i ciepła przyjdzie. Strzelą pąkami. Ale moje życie może tak wyglądać. Na pozór może wydawać się, że chodzę, ubieram się, maluję i wygląda wszystko dobrze. Ale może ja nie żyję, tylko wegetuję. Wszedłem w taką wegetację. Nie ma we mnie owocu Ducha Bożego. I dlatego czas rekolekcji to jest czas o takiego Ducha, którą miał Jezus Chrystus. Ten Duch wyprowadził Go na pustynię, gdzie przez 40 dni i nocy pościł. Lekarstwem na sumienie zdeprawowane jest post, umartwienie, dojrzała i poważna modlitwa. Może przestałem się modlić, albo mało się modlę, albo źle się modlę. I jałmużna. To nie tylko rzucić grosz na odczepne, ale to o wiele więcej. Otworzyć serce dla drugiego człowieka, wysłuchać, poświęcić mu czas. To o wiele znaczy więcej niż dać 2 czy 5 złotych, czy nawet 10. Jest takie opowiadanie o diable. Kiedyś wędrowiec szedł do Piaseczna. Patrzy na najwyższym wzniesieniu, siedzi diabeł. Pyta, co ty tu robisz? A siedzę. A dlaczego tu? Bo tu najlepiej widać, najlepsze widoki na Piaseczno. A co robisz tutaj w tym miejscu? A pilnuję. I sam jeden dasz rady? Całą tę miejscowość upilnować? A tak. Dam rady, bo tu ludzie przestali się modlić, przestali się spowiadać i nie zawsze na mszy świętej są, a jeśli nawet są, to nie słuchają Słowa Bożego, nie słuchają głosu Kościoła. Ich łatwo jest upilnować, bo idą z duchem tego świata. Dla nich programem jest telewizor, internet, gazety. To jest ich światło, które do ciemności prowadzi. Ale widzi, że przy jednym domu aż roi się od diabłów. A tam co? No niestety, jedna rodzina jeszcze zachowała się. Bogobojna. na mszy świętej zawsze systematycznie spowiadają się i modlą. To dlatego tyle demonów tam koło nich krąży. Ja nie mówię po to, żeby wam dokuczyć, bo to, że do Piaseczna, to zmyśliłem. Ale trzeba sobie zadać pytanie, ile demonów pilnuje waszej miejscowości, waszej parafii, tego sanktuarium, gdzie tylu ludzi uświęcało i uświęca swoje życie i wołają o ratunek i proszą Królową Pomorza. Trzeba się modlić, szczególnie za kapłanów. Demon nienawidzi księży. Tam, gdzie jest nienawiść, tam jest działanie diabła szczególne. Egzorcyści, którzy od wielu lat posługują, uwalniając ludzi od demona, mówią, że takiej nienawiści, jak dzisiaj jest w Polsce, dawno nie było. Podsycanej przez media, wrogość, w różny sposób objawiająca się. Czas rekolekcji to jest czas łaski. Pan Bóg przychodzi. On nie obraża się dlatego, że myśmy zerwali przymierze, ale przychodzi ze swoją miłością, łaską. Trzy demony przyszły do Lucyfera. Jeden mówi, ja będę mówił, że Boga nie ma. Nawet w tak pobożnym Piasecznie znajdą się ludzie, którzy w to uwierzą. A jeśli nawet powiedzą, że Bóg jest, to poddadzą pod wątpliwość Jego słowa. Drugi mówi, ja będę mówił, że diabła nie ma. Na pewno znajdą się nawet w takim sanktuarium ludzie, którzy będą uważać, że nie ma diabła. Jeśli nawet jest, to może nie jest taki straszny, jak go malują. A trzeci mówi, ja będę mówił tylko jedno słowo. Później, później, później. Jeszcze jest czas. Później się będę modlił. Jeszcze jest czas. Później się będę nawracał. Zresztą z czego się mam nawracać? Nikogo nie zabiłem, nie okradłem, nie podpaliłem. Jeszcze jest czas na zmianę tego towarzystwa. Muszę się wyszumieć. Jeszcze jest czas na zmianę tej znajomości. Jeszcze jest czas. Później się będę modlił. Jeszcze jest czas. Później będę się spowiadał. Później, później i tak nieraz latami. Mija. Jan Paweł II w 2002 roku na początku Wielkiego Postu mówił takie słowa. Szatan, władca tego świata, działa podstępnie także dziś. Każdy człowiek, prócz własnej pożądliwości, złego wpływu innych, doświadcza również pokus ze strony szatana. Tym większych, im mniej zdaje sobie z tego sprawę. Pokusa diabła jest jedna. My wszyscy jesteśmy oszukiwani. Najpierw chlebem kusi. Pod wątpliwość, czy Bóg mnie kocha. Gdyby Pan Bóg cię kochał, to byś nie miał cierpienia. Nie miałbyś takiego krzyża. Gdyby Pan Bóg cię kochał, to nie miałbyś takiej sytuacji w domu. Miałbyś pracę. Nie byłoby ci tak ciężko. Gdyby cię Pan Bóg kochał, to byś miał lepiej w życiu. Bóg cię nie kocha. I to jest słowo demona. I kuszenie chlebem, żeby zabezpieczyć życie. Za wszelką cenę posiadać pieniądze, wygody, przyjemności. Świetnie się urządzić. I druga pokusa to jest pokusa cudów. Pokusa subtelny ma wydźwięk religijny. Demon cytuje psalm mówiący o opatrzności Bożej. Skocz z tej w dół. Aniołowie będą ci usługiwać. Te ludzie zobaczą, jaki jesteś wielki, że jesteś Bogiem. Spektakularyzm. Pokazać sukces. Nieraz jest pokusa w duszpasterstwie, w ewangelizacji, w rodzinie. Błysnąć, być gwiazdą. Pokusa niezaakceptowania swojej historii. Po co będziesz siedzieć z tym mężem? Tylu ładniejszych chłopów jest i przystojniejszych, którzy Ciebie słuchają, a on tylko się czepia wszystkiego. Pokusa, żeby zmienić żonę, że są... Okazuje się, że po tylu latach chłop zobaczył, że są ładniejsze niewiasty. I co z tego? To uśmiechnij się do Pana Boga, do życia, że tyle istot takich pięknych, cudownych łazi po ziemi. A Ty bądź wierny swojej żonie, która już pomarszczona może, trochę kształtów nabrała, bo tyle dzieci Ci urodziła, a może i schorowana. A bez względu na to, jak wygląda. Ktoś zobaczy, że mój chłop to kiedyś miał włosy, a teraz ma włoski. Pokusa zmiany, niezaakceptowania swojej historii, mojego domu, swojej urody, wyglądu, swojej pracy. Ucieczka wnikąd. Nie będziesz wystawiał swego Boga na próbę. I pokusa idoli, mieć władzę nad innymi. Prestiż, sukces, pieniądze, być gwiazdą. To wszystko przyjemne i dobre służy Twojej godności. I wtedy najbardziej będziesz szczęśliwy, jeśli wyzwolisz się z wszelkiej prawdy, również Bożej. Wtedy będą luzy. Będzie luz i swoboda. Pan Bóg wyprowadza nas na pustynię i taki demon istotnie zwyciężył na drzewie rajskim. Tam zwyciężył. Ale na drzewie krzyża został pokonany. Na drzewie krzyża, i to jest najbezpieczniejsze miejsce na całym świecie. To dlatego dzisiaj jest taki diabelski jazgot, aby krzyże zdjąć, aby nie były w miejscach publicznych, bo to jest miejsce, w którym został pokonany grzech, demon, przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Trzymam w ręce krzyż, misyjny krzyż świętego ojca Benedykta. On jest używany przy egzorcyzmach, uwalnianiu człowieka od złego ducha, bo niestety człowiek może być owładnięty i opętany przez szatana. Tu są wpisane wszystkie modlitwy, które używane są przy modlitwie egzorcyzmów. Niech krzyż będzie mi światłem. Niech będzie mi przewodnikiem. Idź precz, szatanie. Złe rzeczy czynisz. Pij sam swoją truciznę. Niech Chrystus zwycięża w moim sercu i w moim życiu. Chcę wam ten krzyż przekazać, żebyście się go dotknęli, ucałowali. Wołaj modlitwą Jezusa. Jezu. To imię wyzwala. Na imię Jezusa zgina się wszelkie kolano istot niebieskich i ziemskich. Pan Bóg daje łaskę. Wołaj o ratunek dla siebie i dla świata, dla rodziny i dla tej parafii, dla męża, dla żony, dla całej rodziny, dla sąsiadu. Jezus, miłuj się nade mną. Może tu chłopcom przekażę pierwsza, wy sobie przekazujcie z rąk do rąk, bo chłopcy są zawsze odważniejsi. Bardzo proszę, ten młodzieniec taki wysoki, na pewno student już ostatniego roku studiów. Ucałujcie ten krzyż i przekazujcie sobie z rąk do rąk. Zróbcie miejsce. Otwórzcie Chrystusowi drzwi waszych serc. Bo świat dzisiaj woła, że używanie ciała nie szkodzi. A Jezus co mówi? Bądź czysty. Świat dzisiaj mówi, że uczciwe życie to stracone. A Jezus mówi, nie kradnij, nie oszukaj. Świat mówi, mieć pieniądze to mieć wszystko. A Jezus mówi, jak trudno bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego, gromadźcie sobie skarby w niebie, a nie na ziemi. Świat dzisiaj woła, że tylko Ty jesteś ważny. Nie daj się podeptać. Jeśli będziesz mieć miękkie serce, to musisz mieć twardy tyłek do bicia. A co Jezus mówi? Błogosławieni jesteście cisi, łagodni, pokój wprowadzający. Błogosławieni jesteście, gdy was ludzie prześladują. Świat dzisiaj mówi, że tylko zdrowi, silni, inteligentni się liczą. Starych to uśpić, eutanazję, a kaleki zabić, bo są niewygodne. A Jezus mówi, moc w słabości się doskonali. Bóg wybrał to, co jest głupie w oczach tego świata i niemocne, aby mocnych i mądrych poniżyć. I ostatnie słowo na zakończenie, bo się zmarzli pewno, nie?
czy już podarować sobie?
Tam chciałem takie opowiadanie jeszcze powiedzieć.
Powiedzieć, czy już nie?
Chłopcy mówią, że nie. Bo zmarzli.
A ksiądz prałat też zmarzł.
Zmarzł ksiądz prałat.
Ja też.
Bo, ale ksiądz prałat mówi, że pomimo tego, że zmarzł, to jeszcze tak powiedzieć. Co to znaczy mieć Ducha Bożego?
Alem se zapomniał, co miał mówić.
Wiecie, jaki jest szczyt przepowiadania? Usnąć na własnym kazaniu. Tak mówić interesująco.
Nie, ale to nie to miałem powiedzieć.
Na Dalekim Wschodzie opowiadają o takim wydarzeniu, że był pewien gospodarz, zamożny człowiek, niezbyt zamożny człowiek, który miał jednego, jedynego konia. I którejś nocy koń uciekł z zagrody. Z samego rana odwiedził go sąsiad i powiedział: koń ci uciekł. No tak, a to nieszczęście. Nieszczęście albo szczęście, odpowiedział gospodarz. Za dwa dni koń wrócił i przyprowadził ze stepu dwa inne dzikie konie. Natychmiast na podwórku gospodarza pojawił się sąsiad, powiedział: a to jednak szczęście. Szczęście, może nieszczęście. I tym razem mądry gospodarz powiedział: następnego dnia syn gospodarza chciał ujeździć dzikiego konia, ale spadł na ziemię i złamał rękę. A to jednak nieszczęście, zawyrokował sąsiad. Nieszczęście, może szczęście, odpowiedział i tym razem w zamyśleniu ojciec. Kiedy za kilka dni wybuchła wojna i zabierano młodych ludzi do wojska, syn gospodarza uniknął poboru ze względu na złamaną rękę. A to jednak szczęście, ocenił sąsiad. Szczęście, może nieszczęście, tradycyjnie już odpowiedział mądry gospodarz. Myślę, że to opowiadanie można by było kontynuować bez końca. I to jest w zasadzie historia o każdym z nas. Ile razy to słyszałem, że wymarzony wyjazd za granicę, kupno samochodu, zdobycie jakiegoś stanowiska miało być największym rozwiązaniem dla rodziny i szczęściem, a ostatecznie pojawiły się eurosieroty i małżeństwo się rozpadło, a ktoś przez samochód, zamiast przybliżyć się do kościoła, jeździ na mszę świętą, jeździł na imprezy, oddalał się od Boga. Stało się to czymś przekleństwem w życiu. I bywa też odwrotnie, że czasami ktoś, gdy dowiedział się, że dziecko jest w drodze, którego powitania nie oczekiwali z wielkimi słowami, ale słowami roztargnienia, znowu wpadliśmy. Znowu te przeklęte pampersy. Przecież my nie jesteśmy gotowi. I to, co miało być jakimś nieszczęściem, przekleństwem, stało się błogosławionym czasem. Trzeba badać sumienie i patrzeć się te słowa Bożego. Bo dzisiaj może uważam, że choroba, kalectwo, krzyż stał się dla mnie przekleństwem, trudem, nieszczęściem. A kiedyś w perspektywie wieczności stanie się błogosławionym czasem, uświęceniem. A to, co dzisiaj mówię, że ta znajomość, to grzeszne życie, te wolne związki miały być największym szczęściem w moim życiu, okaże się, że to jest przekleństwo. Matko Boża, Pani Piasecka, Matko Jedności, prowadź nas, prowadź do swojego Syna. Amen.